Smoła to twój nowy album, który został już ukończony, prawda? W pewnym sensie. Czegoś jeszcze brakuje? Czego?
Pierwszą wersję Smoły przeczytali beta readerzy i przeczytała m.in. Dominika Gracz Moskwa, która pisze recenzje komiksów dla Czasu Kultury m.in. Ostatnio publikowała w Tygodniku Powszechnym. I mam zaufanie do niej, do jej opinii, jakby lubię bardzo to jej pisanie. I Dominika mi doradziła, napisała mi, gdzie się wywaliłem na twarz, wiesz, tak pod względem sztuki komiksowej. I mi zaznaczyła mi tam parę uwag. Uwagi były więcej takie, że trzeba, wiesz, gdzieś wyrzucić, tak, jeden jakiś tam fragment, 30 stron. Gdzieś trzeba było dorysować, bo czegoś tam brakło, więc aktualnie mam, wiesz, całość została narysowana, ma ponad 300 stron, około 320 i w tej liczbie jest właśnie tych tam 8 stron ostatnich, które mam w formie storyboardu, jeszcze do narysowania na czysto i część już mam pokolorowane, a część jeszcze koloruję. Kolorowanie nie jest łatwe, bo to jest takie, w sensie, wiesz, to jest kompletnie nieścisła dziedzina, ale z drugiej strony tam relacje między kolorami są takie bardzo matematyczne, tak mi się kojarzą, bo tam, wiesz, trzeba cała ta teoria koloru, że wiesz, że ciepłe barwy wychodzą do przodu, a chłodne się chowają z tyłu, więc czasem jest na przykład tak, że trzeba daną planszę, jedną planszę się na przykład koloruje przez 3 dni, a inną się koloruje w pół godziny, nie? I to jest tak, wiesz, jakby nie da się tego przyspieszyć. Więc to jest takie, wiesz, dużo tutaj jest poszukiwania, więc skończył się ta taka ścisła, regularna, zamknięta w ramy praca, bo jest wszystko napisane, narysowane, już jakby nic więcej poza tym, co jest w rysunkach, się nie pojawi, a kolor pomoże w czytelności całego tego komiksu, żeby było wiadomo, jaka jest pora dnia, jaki bohater rozmawia z jaką bohaterką.
Ten wątek kolorystyczny jest dla mnie fascynujący, ale czy ja dobrze usłyszałem, że podczas tych prac redaktorskich wspomniałeś, że fragmencik, tak? 30 stron zostało wywalone? 30 stron?
Sprawie zeszyt, nie?
Tak.
Wiesz co, bo jak może tak czujesz, to ja tak ten komiks, który sobie wymarzyłem, że go będę sobie robił, jest taką formą bardzo barokową, nie? Tam się dzieją jakieś, wiesz, takie rzeczy, które grają może z konwencją tej opowieści, tak mi się wydaje, bo to jest w ogóle tak jak, wiesz, tak jak mój pierwszy komiks o słodkich chłopakach jest trochę takim historią o tym, jak buduje się historia przez to, że wiele osób opowiada jakieś jej fragmenty, buduje się wielka opowieść wielogłosem, no to Smoła jest w jakimś tam części jest historią o powstawaniu komiksu i wydaje mi się, że to jest tam istotny taki wątek, że wiesz, że właśnie że tam trwa jakiś proces i to się, wiesz, to się buduje trochę na naszych oczach, trochę możemy wziąć w tym udział, nie? I wiesz, i właśnie przez to się pojawiają różne takie wstawki, dlatego mówię barokowe, bo jest dużo elementów, dużo jakichś ozdobników. Na przykład pojawiają się fragmenty komiksu, który jedna z bohaterek tam rysuje i pokazuje koleżance. I to jest też na przykład taka rzecz, która mi się podoba jako czytelnikowi, jak wiesz, jak jest, możemy, mamy takie pogłębione doświadczenie tego świata z komiksu, że możemy trochę wziąć w tym uwagę, bo na przykład czytamy kartkę z książki, którą czyta bohaterka, nie? To jest ciekawe takie.
No. Super, super zabieg, ale czy nie bolało cię w ogóle takie ucięcie nagle o tyle stron? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście prawdopodobnie pogodziłeś się z tym, że koncepcja tego wymaga, ale to jest zawsze chyba w pewnym sensie bolesne dla twórcy, że nawet jedna plansza wypada, a tu mówimy o 30.
Ja nie wykluczam, żeby może jakiś taki, wiesz, jak już zamknę temat z tą smołą, to żeby zrobić taki to się nazywa, spin-off, tak? Żeby po prostu, wiesz, ta forma, bo te 30 stron to jest zamknięta forma właśnie jak zeszyt, który jest w formie komiksu. On wylatuje ze względu na to, że w niektórych momentach, jak robimy jakiś przerywnik, to on buduje suspens, wiesz, tam wstrzymujemy oddech i tamten. I tutaj po prostu akurat w tej sytuacji to nie zadziałało, wybija nas z rytmu czytania, więc no, one nie idą tak zupełnie do kosza. Tam są też fajne rysunki. I też akurat w tej części jest dużo takich, jest kilka takich plansz, które w ogóle, wiesz, które... Plansz malarskich, bo ja kiedyś robiłem prace malarskie, jeszcze zacząłem na studiach. I jest tam kilka plansz, które w ogóle są pracami malarskimi jeszcze z 2018 roku, które, wiesz, były jakieś wyrwane z kontekstu, nie tworzyły żadnej historii, a udało się je w tej formie, wiesz, zamknąć w jakąś opowieść, nie? Więc to jest zamknięta forma i ja myślę, że ona nie zniknie, tylko, wiesz, się jeszcze jakoś pojawi dodatkowo.
Może jako zinek, tak samo jak Smoła miała przecież trailer właściwie w postaci zina wydanego na Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej. Co tam się znalazło w tym zinku?
W tym zinku jest taki króciutki fragment właśnie ze Smoły, bardzo reprezentatywny, bo tam wybrałem go, bo tam są fajne rysunki i też wydaje mi się, że to jest taki fragment, który może... wyrwany z całej tej historii, jakoś tam, wiesz, jakoś nadawać się do czytania. To jest taka właśnie, tam możemy sobie zobaczyć proces, jak bohaterka, komiksiarka sobie słucha nagrania na Walkmanie i na tym nagraniu jest osoba, której nie zna, jakiś tam, wiesz, jakiś tam nieznajomy chłopak, który gada ze swoim kolegą podczas gry nauki na gitarze. Oni sobie grają piosenkę i ćwiczą akordy i coś tam. I to słuchanie tego nagrania uruchamia właśnie taki proces wyobrażenia sobie tych postaci, wyobrażenia sobie jakiejś historii dookoła nich. To jest trochę drugorzędna sprawa, czy to jest, wiesz, czy to jest prawda, czy to jest fikcja i tylko wyobrażenie, nie? No bo nie o to chodzi, jak się właśnie wymyśla jakąś historię, nie? Mhm. A ta piosenka, którą grają, to jest piosenka z jakaś taka historyczna ballada morderców. Jeśli dobrze pamiętam, to jest piosenka być może nawet o... Być może nawet piosenka o Jesse Jamesie, którą gra w filmie Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Jest scena, gdzie Nick Cave w meloniku gra na gitarze tą piosenkę. I to jest piosenka, która jest autentycznie historycznym tekstem kultury, wiesz, z tam, nie wiem, z XIX wieku, nie? I to jest też mega ciekawe, że wiesz, że udało się ten komiks w Smołę, który jest dla mnie bardzo ważny, jeszcze takie, wiesz, kilka takich smaczków wcisnąć.
Abyśmy mieli lepszy ogląd sytuacji, czy mógłbyś zanucić tę pieśń?
A jak zafałszuję, to zostanie tylko w naszych sercach. Nie puścisz tego na tym?
Puszczę.
To jest taka piosenka, że Jesse James was a man who killed many men, three children, na, na. O, coś takiego.
Tak. O, wzruszyłem się. Dzięki, to był bardzo dobry wykon. Piotrze, kiedy, nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale kiedy czytam sobie twoje komiksy, to mam jakby takie wrażenie naturalnego flowu, jakbyś nie ma tam męki twórczej, tylko są to takie delikatne, precyzyjne, trafiające w samo sedno rysunki, jakbyś po prostu mówił tym komiksem. I mam takie wrażenie, właśnie tutaj proszę cię o poprawkę, jeśli to jest jakiś błąd z mojej strony, że potrafisz przy zachowaniu takiego perfekcjonizmu jednocześnie robić to szybko i sprawnie. Czy mylę się, czy jednak ślęczysz nad tarczami?
Trochę to jest tak jak z tym pytaniem o to, czy nie było mi żal wyrzucić 30 stron z komiksu, nie? jest coś, w sensie są takie różne lęki związane z rysowaniem. Jest cała, w ogóle cała paleta różnych lęków i z tych takich, wiesz, najbardziej poprzednich, to jest, wiesz, na przykład lęk przed białą kartką. Biała kartka jest onieśmielająca i, wiesz, i ciężko na niej postawić jakiś ślad, nie? Żeby tej bieli nie pokalać, nie? Innym takim lękiem jest na przykład...
Ale wtedy warto posłuchać piosenki Smashing Pumpkins Blank Page.
Okej. Okay. Nie znam dobrze tekstu tej piosenki, ale wyobraziłem ją sobie. Wyobraziłem sobie, że jest piękna i że to jest... można ją sobie wtedy puścić i ten lęk trochę mija. No.
Jest zaiste piękna, ale raczej chyba pogłębia ten lęk.
Okej. Okay. Wiesz co, ja na przykład bardzo... Kurde, w sensie ja się trochę nie boję, w sensie nie boję się białej kartki i nie boję się, że zrobię jakiś babol na rysunku na czysto, bo też no jak się boimy, to jest paraliżujące, więc nie można się bać. Ja też prokrastynuję bardzo mocno przy tym rysowaniu, więc bardzo dużo mi czasu, energii ucieka, więc jak już się uda tak skupić mózg na tej jednej czynności, czyli na rysowaniu, no to już wtedy trzeba działać szybko, żeby, wiesz, nie stracić nam tego momentu, nie? No więc nie bać się wjechać w to, wiesz, siedzieć na pupie, dopóki się tego nie skończy i, wiesz, i tak to leci do przodu. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem, bo chyba zgubiłem wątek po drodze. Mówiłeś o szybkości i
tak,
o...
Tak, czy praca idzie ci szybko i sprawnie? Generalnie, czy ile czasu spędzasz nad jedną planszą? Czy jest to tydzień, czy na przykład robisz trzy jednego dnia?
Wiesz co, jak sobie piszę, to piszę sobie... Najpierw sobie piszę komiks i to jest w formie takiego bardzo luźnego tekstu bez... opisywania, nie jest klasyczny scenariusz, tylko bardziej na jakiś taki, wiesz, prosty skrypt, że co bohaterowie mówią, ja już mniej więcej wiem, o co chodzi wtedy w danej scenie. I potem jest właśnie rysowanie storyboardu, które jest bardzo szkicowe i to jest jakby bardzo swobodny rysunek z mojej strony, nie? Ale na tym etapie mamy ustalone, gdzie się pojawiają napisy, jak ta kamera krąży wokół bohaterów, jaki jest podział na kadry. Wszystkie te rzeczy się dzieją w tym momencie i to jest chyba najfajniejszy moment tej pracy. Więc bardzo dużo być może tej, wiesz, tej takiej po prostu z tego szkicu w tym momencie się udaje zachować, nie? Rysując tą planszę na czysto. No i jest tak, że fajnie jest przy rysowaniu mieć taką regularność i na przykład rysować, wiesz, jak jeżeli uda ci się narysować planszę komiksu dziennie i utrzymasz takie tempo przez rok, to możesz wycisnąć 300 stron w rok. To takie było moje założenie. Rzeczywistość trochę zweryfikowała, bo się pojawiają jakieś, wiesz, święta ruchome, na przykład Wielkanoc, tego przecież nie zaplanujesz, bo to jest święto ruchome, czy inne jakieś, wiesz, jakieś sytuacje, czy dni, w których się chodzi normalnie do pracy i kiedy wracasz i nie masz już siły na nic więcej. No więc wtedy w te wolne dni trzeba nadganiać. I rekord mój to jest chyba 4 plansze w ciągu dnia, tak, wiesz, od rana do wieczora. I to jest chyba taki, właśnie taki poziom rekordu. Rozmawiałem o tym kiedyś z Anią Krztoń. Ania Krztoń powiedziała, że maks, co można narysować, to są 4 plansze dziennie, ale nie jesteś w stanie tak żyć codziennie i tak codziennie pracować, bo to jest po prostu mordercze tempo. Można się zajechać.
To jest rekord Marcina Rusteckiego, widzę, że jest zagrożony, bo on też właśnie tak, no pewnie około 5 plansz dziennie potrafi trzasnąć w ołówku.
Aha. Ja nigdy nie przeskoczyłem tych 4, także to jest dobry rekord. No ja się myślę, że nie będzie zagrożony.
Ja kiedyś zrobiłem 6, ale chyba 2 na śpioszka.
Okej.
No, bez świadomości.
Okej, to wiesz, to tam się jakieś mega ciekawe rzeczy mogły wydarzyć, nie? Jak właśnie Nick Cave tak opowiada, jakieś takie, wiesz, jakieś takie takie rzeczy bardzo uduchowione, wiesz, tam z nim rozmawiają duchy, przychodzą, do niego szepczą, kiedy on pisze swoje piosenki, nie? Na koncertach razem z publicznością przechodzi jakąś tęskną emocję. To są mniej więcej takie rzeczy, jakie mówi Nick Cave, nie? Więc mi się wydaje, że w tym, ja nie do końca wszystko tam rozumiem, co się u niego dzieje, ale być może tutaj się, wiesz, dzieją się jakieś magiczne rzeczy w procesie, że jak przeskoczysz ograniczenia swojego własnego ciała, zmęczenie, w końcu, wiesz, znajdziesz taką równowagę, że wyciszysz głowę od wszystkich rozpraszających bodźców, jedziesz na stan właśnie śpiocha i się wtedy wydarzą rzeczy olśniewające, poruszające. Coś takiego, co byłoby niedostępne, wiesz, w takim normalnym, codziennym stanie świadomości, nie?
Zgadza się. I tym samym można stworzyć coś mega zaskakującego, czego się nawet po sobie nie spodziewało. Mhm.